Jest takie zjawisko, że jak człowiek właśnie wyskoczy ten pierwszy raz, to podoba mu się bardzo, ale jak go pytać o szczegóły, to on nie bardzo wie, co mu się podoba, bo jest taki duży chyba natłok wrażeń, albo tak mocne są te emocje, że to rzeczywiście mało człowiek szczegółów pamięta i tak dopiero po trzecim, piątym skoku zaczyna kojarzyć, gdzie jest góra, gdzie jest ziemia, gdzie niebo, tam coś więcej myśleć o tym logicznie bardziej. Główna przyjemność ze spadochroniarstwa, ona się zamyka w tych kilkudziesięciu sekundach, no góra w minucie, która upływa między wyskoczeniem z samolotu a otwarciem spadochronu. Po otwarciu spadochronu to jest tylko taka formalność, trzeba jak najszybciej znaleźć się na ziemi, jak najszybciej poskładać po to, żeby się jak najszybciej znaleźć w powietrzu, żeby znowu móc chwilę pospadać. To o to spadanie tu chodzi, przy czym spadanie jest pojęciem też nieprawdziwym, dlatego że taki skoczek spada z punktu widzenia ludzi, którzy stoją na ziemi i widzą, że tam jakieś kropki się walą w dół jak kamienie. Natomiast z punktu widzenia spadochroniarza to jest kwestia układu odniesienia. Dla niego układem odniesienia, tym co jest dużo bliżej, są ludzie spadający obok niego, ewentualnie chmury, ziemia to jest gdzieś tam, to jest w ogóle tło, to nie jest układ odniesienia. I okazuje się, że wobec tych ludzi, którzy spadają obok, to ja wcale nie spadam. My latamy po prostu wokół siebie. Bez przesady, jak ptaki, zupełnie bez przesady, dlatego że to wielu ludziom się śni, że tak lata, rozłożą ręce i polecą gdzieś i latają. I spadochroniarstwo jest tego jakby najbliżej, dlatego że właśnie nie ma, człowiek nie siedzi w żadnym aparacie, w statku latającym, w czymś tam, po prostu wyciąga te ręce, steruje w prawo, w lewo i nagle się okazuje, że rzeczywiście on może zakręcać w prawo i w lewo i tu się z kolegą spotkać albo odwrócić od niego i polecieć w inną stronę. No to chyba tyle, to są te marzenia takie. Odwieczne jak ludzkość cała. Byłem noszony na lotnisko od czasów nieprzytomności niemowlęcej. No po prostu ojciec pracował na lotnisku, był jako instruktor spadochronowy, szybowcowy, samolotowy, inspektor techniczny. No i tyle. I był odwiedzany przez mamusię z dzieckiem w koszyku. Także no, ja to widzę tylko ze zdjęć, z których całkiem sporo jest właśnie dziecko w kocyku na tle samolotów. No. Od zawsze pamiętałem, że chciałem skakać na spadochronach, bo to o to chodziło głównie. Nie, latanie mnie wtedy nie rajcowało, ale skoki spadochronowe zdecydowanie tak. I nawet pamiętam, że tato był temu przeciwny, bo on zdecydowanie wolał, żeby dziecko chodziło do szkoły muzycznej, bo grzeczne i dobrze wykształcone i coś tam.
A
A
na czym chciał, żebyś grał?
no grałem, ja skończyłem szkołę muzyczną, tam nawet w średniej byłem na fortepianie, no tam jakiś puzon przypadkowy. W każdym razie to, że on nie chciał, to dlatego nie to, żeby uważał, że latanie jest jakieś złe czy niedobre, tylko z doświadczenia wiedział, że jak człowiek wpadnie w lotnisko, no to wymaga poświęcenia dużych ilości wolnego czasu. No i tak też było, ale to czysta przyjemność poświęcać wolny czas na takie fajne rzeczy. Także no, na tym cierpiały tylko tam moje dziewczyny kolejne na przykład, że ja wolałem lotnisko, a mi się podobało.
Ja na przykład wcześniej wiedziałam, że Jędrek lata, ale na mnie to nie robiło specjalnie wrażenia. Myśmy się poznali w szkole, na zajęciach, na seminarium, ale to było tak, jak się poznawało z innych ludzi, tak jak na studia się chodzi, nie wiem, w grupie. To były studia doktoranckie, to już nie był wspólny kierunek. No i akurat zdarzyło się tak, że jedno seminarium wybraliśmy takie samo. To zrobiło na mnie wrażenie. Rzeczywiście taka umiejętność tłumaczenia rzeczy trudnych. No to jest dar, albo się to ma, albo nie ma. Jędrek po prostu dla niego właściwie najtrudniejsza filozofia to już, a niemiecka to jest żaden problem, bo ja to trochę musiałam posiedzieć, spędzić czasu nad tym Heideggerem. Natomiast Jędrek po prostu przeczytał tekst, opowiedział o nim i to powiedział tak, że no jak mówię, myśmy pospadali ze Zbyszkiem z krzesa.
Ścigałeś się kiedyś, że tak powiem, w skakaniu ze spadochronem z własnym ojcem?
Kilkukrotnie. udało nam się wyskoczyć razem, przeżyć ten skok razem, znaczy właśnie spadać razem, trzymając się za ręce przed otwarciem, coś, no, być ze sobą na lotnisku, także to było uczucie wspólnoty jakieś, broń Boże, współzawodnictwa.
To się zdarza, czy zdarzało, że tato na przykład latał szybowcem, a Jędrek na paralotni i gdzieś tam właśnie w jednym miejscu, na przykład nad Śnieżką. No i potem właśnie te wrażenia z lotu i takie coś w rodzaju no, wspólnoty bycia. To jest bardzo ważne.
W paralotniach nie liczy się to, kto się dłużej utrzyma w powietrzu, bo to jest nudne, to można przez cały dzień wisieć w jednym miejscu, jak są dobre warunki. Trzeba jak najdalej polecieć, nie korzystając z żadnego napędu, z żadnego silnika, czyli lata się wykorzystując prądy wznoszące. Jak widzimy czasem, jak bociany latają w kółko i nie machając skrzydłami wznoszą się do nieba. No to trzeba umieć znaleźć takie miejsce, gdzie się powietrze wznosi, po to, żeby razem z nim dotrzeć do chmur, a potem od chmurki do chmurki skokami naprzód.
Przy czym to nie zawsze jest takie proste, że od chmurki do chmurki, bo często tych chmur nie ma, albo na przykład w górach to nie jest zaznaczone chmurami, tylko po prostu już doświadczenie wskazuje, gdzie się można spodziewać, że to powietrze będzie się wznosiło, gdzie szukać tych kominów, bo to tak się nazywa, są kominy termiczne. Nie jeździłem na koniach, ale to jest próba okiełznania czegoś wierzgającego, albo utrzymania się na grzbiecie fali, albo nie wiem, jakieś coś w tym rodzaju.
Jędrek mnie zaprosił na pokazy lotnicze, pojechaliśmy do Jeleniej Góry. No i pamiętam jeden taki moment, kiedy Jędrek podszedł do mnie i mówi, wiesz co, stań tutaj. Ja mówię, dobrze, a po co? Wiesz, bo ja tu skoczę. Ja mówię, tak, zupełnie nie uwierzyłam, ale jak kazał stać, to stałam w danym miejscu. I rzeczywiście skoczył tuż przede mną, wylądował. I to było dla mnie zdumiewające, że można rzeczywiście tak precyzyjnie w dany punkt, tak lekko, swobodnie i właściwie tak, jakby to nie sprawiało żadnego kłopotu, po prostu wylądować. Tak? No, to zrobiło już na mnie ogromne wrażenie. Okazało się, że mamy dużo wspólnych zainteresowań, a poza tym to jest też takie niesamowite i myślę, że bardzo przyjemne, kiedy nie trzeba sobie za dużo tłumaczyć, tylko można rozmawiać cytatami z książek albo dokonywać porównań, ponieważ czytaliśmy te same rzeczy, czy te same książki, oglądaliśmy te same filmy. No to jest właściwie taka wspólnota myślenia. Nasz sposób widzenia świata, odczuwania świata i bycie razem było tak harmonijne, że się tak wyrażę, że to aż dziw bierze. No po prostu trafiliśmy na siebie, no jak w korcu maku. Potem zdecydowaliśmy, że chcemy być razem. Kapsel! Potem był Misiek. No, potem był ślub, no i tyle, no. No to czy tyle, no. Bardzo krótko po ślubie, niestety, wypadek.
Byłem na głodzie. Wróciliśmy z takiego wyjazdu obozu szkoleniowego w Dolomitach, gdzie przez 2 tygodnie, tam gdzie normalnie jest pogoda jak dzwon, to tym razem przez 2 tygodnie lało. No i jak wróciłem, nie wiem, może to już jest dorabianie ideologii. No w każdym razie miałem głoda na latanie i urządziłem w Jeżowie Sudeckim na szybowisku takie, no takie tam prezentacje sprzętu, jakieś tam takie, nie wiem, festyn, coś tam. Ludzi nam przyjeżdżało się sporo, żeby sobie spróbować te rozmaite skrzydełka. Ale nie mieliśmy szczęścia z pogodą, w związku z tym jako instruktor i gospodarz góry, jak ktoś wychodził na tą górę z glajdem, to ja go wyganiałem, żeby co mu do głowy przyszło latać na pogodę. I przez pół dnia tym się zajmowałem, że wyganiałem z góry ludzi, którym przyszło do głowy latać, a potem sam już byłem tak wkurzony i miałem dosyć, że sobie wyciągnąłem skrzydło z worka. Oczywiście nie po to, żeby latać, bo aż taka świnia to bym nie był, tylko żeby poczuć to skrzydło nad sobą. Chociaż trochę, żeby się nim pobawić, bo no, to jest całkiem fajna zabawa, kiedy się stoi na ziemi i jeszcze się nie leci, ale to skrzydło już pracuje i tutaj się podnosi. Można podchodzić pod górę, robiąc takie księżycowe kroki 20-metrowe, opadając, ale jeszcze nie latając tak na poważnie. Więc ja wyjąłem to skrzydło tak, żeby się nim pobawić właśnie. I przez pół godziny się nim bawiłem. I po tej pół godzinie stwierdziłem, że w zasadzie nie jest tak źle, jak wygląda. Że skrzydło nie morduje, nie robi mi tutaj żadnych takich numerów dramatycznych, no to właściwie to mogę sobie polecieć. No to sobie pozwoliłem na zrobienie zlota. Znowu podszedłem, to pozwoliłem temu skrzydłu, żeby mnie wciągnęło, także
To nie był taki objaw zupełnego zaślepienia, bo przez pół godziny, jak mówię, już się bawiłem tym powietrzem. No i w związku z tym następny raz, kiedy mnie podniosło, no to powiedziałem, dobra, to lecimy. Obróciłem się w uprzęży, a ono w tym momencie powiedziało, a nie lecimy. I złożyło się na pół i spadło. I cały problem polegał na tym, że to się stało na wysokości 5 metrów nad ziemią, kiedy nie było czasu nawet dobrze zakląć, a co dopiero się uratować. Także no, w związku z tym się nie uratowałem. Przywaliłem w ziemię i tak już zostałem w pozycji leżąco-siedzącej, bo się okazało, że wstać już nie mogę.
Jak się dowiedziałam o wypadku, to na początku byłam przekonana, że wypadek był związany z jakimiś okolicznościami zewnętrznymi, na które Jędrek nie miał wpływu. I później jak się dowiedziałam o tym i właściwie wyszło na jaw, że to on sobie sam sobie to zrobił, się przyczynił do tego wypadku w dużej mierze, to miałam duży żal do niego, to znaczy zawiódł moje zaufanie. I to było duże, no to było trudne.
Co będzie dalej? Bo leżysz, nie ruszasz nogami, ale żaden lekarz ci tego nie powie. Nie podejmie się takiego jasnego proroctwa, czy będzie chodził, czy nie będzie chodził, czy coś tam. To wszystko sobie tak spekulowałem na wszelki wypadek. Co by było, gdybym nie chodził?
Nigdy nie żałowałam tego, że jesteśmy razem. Nigdy nie żałowałam tego, że jesteśmy małżeństwem. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że ja mam dość i że do widzenia i że... Chociaż był taki moment, jak pierwszy raz Jędrka widziałam po wypadku. On już był wybudzony. Wtedy już miał przemyślane, to znaczy miał tę założoną najgorszą wersję, że nie będzie chodził i w związku z tym, jak on sobie tam to życie będzie układał. I pierwsze, co to mnie powitał tym, że właściwie, ponieważ no, to on narozrabiał, no to zwalnia mnie z danego słowa, to znaczy, że po prostu ja nie muszę z nim być. No, co oczywiście wybiłam mu z głowy.
No więc tak sobie zastanawiając się, jakby to było, doszedłem do wniosku, że no, dobrze będzie, no dobrze, w sensie, że da się funkcjonować jakoś akurat. Pracowałem szczęśliwie jako wykładowca uniwersytecki, więc to nie zależy od tego, czy biegam szybciej, czy wolniej, więc to nie miało generalnie takiego dramatycznego znaczenia dla życia, jakby się wydawało, że umiałem sobie wytłumaczyć, że to jest tylko ograniczenie fizycznej możliwości przemieszczania się w przestrzeni.
Jak się ciebie słucha, to się wydaje, że to wszystko jest takie proste. Był
bo
wypadek.
Jest, bo jest,
no nie
bo
jest proste. Ludzie się załamują. Ludzie się załamują całkowicie.
To jest nienormalne. Właśnie o to chodzi. No na tym jego nienormalność polega.
Przeważnie to się zwala na człowieka. No, no to on wpada w taką czarną dziurę depresyjną, że Boże, drogi, świat mi się skończył, co ja teraz zrobię? Najlepiej się zastrzelę. Albo powieszę, żeby już tam nie męczyć na przykład rodziny. A ja w ramach niemęczenia rodziny miałem ogromne poczucie winy i wyrzuty sumienia, że tak tej swojej rodzinie z powodu własnej głupoty teraz narobiłem kłopotów. Więc to była moja motywacja, żeby jak najszybciej z tego wyleźć.
To był bardzo trudny czas dla mnie. Mnie się ten świat rozszerzał, natomiast Jędrkowi się bardzo skurczył. On jemu się skurczył do wymiarów sali szpitalnej. Tutaj było duże niebezpieczeństwo, że te światy nam się rozjadą, nie rozjechały się. I to chyba duży sukces, nie wiem na czym to polegało, bo to nie było tak, że ja na przykład jeździłam do szpitala, żeby tam pocieszyć Jędrka, bo on jest biedny, załamany i tak dalej. Nie, ja wręcz jeździłam po to, żeby, no po siłę, po to, żeby móc funkcjonować w tym ogromnym świecie i to życie nam organizować. Ja pamiętam, jak Jędrek pierwszy raz usiadł na wózek, to się rozpłakał. W pewnym momencie była to, w pewnym sensie była to chwila szczęścia, dlatego że on mógł podjechać tym wózkiem do okna, spojrzeć za okno, a nie tylko na przeciwległą ścianę. Więc na niego to była ta możliwość poruszania się i możliwość, która daje otwarcie.
Do tego stopnia byłem wkurzony 3-miesięcznym leżeniem na łóżku, że byłem cały szczęśliwy, jak mogę przejechać na drugą stronę budynku, po
nie
prostu.
Nie cierpiałeś z tego powodu, że nie będziesz mógł chodzić prawdopodobnie?
Ja się cieszyłem z tego, że po 3 miesiącach leżenia mogę wstać i przejechać na drugą stronę budynku. Dlaczego mam się martwić? No to jest chwila wolności, no.
Więc on tak potraktował ten wózek. No właśnie, przed wypadkiem, pamiętam, mieliśmy takie rozmowy kiedyś, że właściwie on jest takim stoikiem w stanie czystym. Znaczy człowiekiem, który spokojnie przyjmuje to, co mu los daje. I mój zarzut polegał na tym, kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, to pamiętam, że mówię, Jędrek, no tak jesteś do przodu, ale właściwie nie spotkało cię żadne nieszczęście nigdy w życiu. Jesteś utalentowany. No to właściwie to ja też bym była stoikiem w takiej sytuacji. To nie ma sprawy i że można sobie żyć spokojnie. Ale ten wypadek był taką cezurą i Jędrek rzeczywiście zdał egzamin. Tu chyba pomogły. Ja też go kiedyś pytałam, skąd ty taki jesteś, skąd to masz? On mówi, że nie wie, ale chyba z książek. Niektórzy się śmieją, że po co komu filozofia? No może na co dzień rzeczywiście chleba nie daje za bardzo, ale można sobie poukładać świat i poukładać w głowie. To rzeczywiście pomaga.
No pewnie, że jest mi szkoda. Wielu rzeczy jest mi szkoda, których nie mogę, a których mogłem. No oczywiście, że nie ma cudów. Ja wcale nie twierdzę, że wszystko jest super i wszystko jest świetnie. No dużo jest takich rzeczy, które wkurzają na co dzień, ale na miłość boską to nie są rzeczy, które decydują o sensie istnienia, że tak powiem. To nie jest powód, żeby się wieszać od razu. No.
I w tej chwili doszliśmy do czegoś takiego, że dla mnie wózek Jędrka jest przezroczysty. Ja tego na co dzień nie zauważam. Po prostu. Dla mnie Jędrek jest osobą, a nie osobą na wózku. Ma ograniczenia, jasne, że ma. Nawet czasami bywa tak, że ja sobie nie zdaję sprawy, że on może mieć ograniczenia. Tak bardzo go traktuję normalnie.
No, a co do samego latania, to ponieważ zrobiłem to sobie z głupoty, no to niejako za karę uznałem, że to w takim razie trudno, skończyłem sobie to latanie. Teraz będę się zajmował na przykład, nie wiem, kajakarstwem albo innym nurkowaniem. To znaczy ja tak wiedziałem, że fizycznie to jest jak najbardziej możliwe to latanie, tylko że nie chciałem zawracać ludziom głowy, no bo zdawałem sobie sprawę, że to będzie wymagało już pomocy wielu ludzi, żeby mnie zanieśli na tą górę, wystartowali, poskładali coś tam, a w tym czasie przecież sami mogliby sobie polatać, więc nie chciałem im głowy zawracać. A trochę też no, czułem takie coś, że jakby nie zasłużyłem, że miałem szansę, latałem, zmarnowałem ją, zrobiłem sobie krzywdę i głupotę, no to teraz może już za karę nie powinienem latać. I to, że zaczęliśmy latać, no to wszystko przez kolegów, mówiąc krótko. Koledzy mi nie dali zapomnieć o lataniu. Okazało się, że oni chcą mi pomóc latać, że to nie będzie wyglądało tak, że ja będę za nimi łaził i prosił, chłopaki, dajcie mi polatać. Tylko oni sami od dnia wypadku też myśleli, a jakby to było, żeby znowu dać mu polatać. I najlepszy dowcip polegał na tym, że tak jak ja nie chciałem za nimi łazić, prosząc chłopaki, dajcie mi polatać, bo to by głupio wyglądało, to oni bali się do mnie podejść z propozycją, choć Jędrek weźmiemy cię latać, bo się bali, że to będzie głupio wyglądało. I tak przez 2 lata chodziliśmy wokół siebie, tam tak się krygując, aż jak w końcu się którymś razem napiliśmy piwa i okazało się, że myślimy wszyscy o tym samym, no to była chwila, moment i poszliśmy polatać zaraz następnego dnia. Skoro udało się przywrócić warunki do latania, bo żeby latać, no to trzeba mieć jakiś tam, nie wiem, sukces życiowy, w tym sensie trzeba mieć z czego żyć, mieć trochę wolnego czasu, żeby się zajmować duperelami, więc kiedy udało nam się pokonać skutki wypadku, przez te pierwsze 2 lata wypracowaliśmy sobie powrót do normalnego życia, no to potem przyszedł czas na powrót do głupot, no i koledzy paralotniarze zrobili ogólnopolską zbiórkę na sprzęt dla mnie do latania. To dla wszystkich było jakimś takim symbolem, nie wiem, zwycięstwa ducha nad materią. Ale z mojego punktu widzenia to fajnie, to się cieszę, że się udało, ale nie przesadzam z ideologią.
No, bez Michania, ty nie miałeś żadnych wątpliwości, jak on napomykał o lataniu? Nie bałaś się, że znowu się coś może stać?
Bacz, to ja się boję zawsze, tylko ja go wzięłam z lataniem. I doskonale wiedziałam, że ten człowiek ma taką pasję. I albo on jest z lataniem, albo w ogóle, no po prostu. Przy czym ja bardzo doceniłam to, że to nie było tak, że Jędrek mnie postawił przed faktem dokonanym. To znaczy ja chcę latać i koniec. Tylko to było na takiej zasadzie, że jeżeli ty powiesz nie, to nie będę latał. bo zawiodłem twoje zaufanie i w tej chwili, to znaczy ta moja zgoda była podstawą. No to jeżeli tak jest sprawa postawiona, to co, można się nie zgodzić? No nie można. Natomiast rzeczywiście było tak, że tych jego pierwszych prób nie widziałam. Potem byłam na żarze i widziałam, jak latał. To rzeczywiście było to mocno wzruszające.
I co czułaś wtedy?
No nie wiem. Wzruszenie ogromne, że Jędrek wraca do tego, co kocha. No i ogromny niepokój.
Trzy lata temu, chociaż już latałem w Polsce, jak najbardziej za wyciągarką tutaj w dość sporej odległości nawet latałem, to nie przyszłoby mi do głowy, że będę mógł latać w takich wysokich górach typu alpejskiego, zupełnie startując z wysokości 2000 metrów, a wkręcąc się do 3,5, wśród szczytów, śniegów, lodów i wszystkich takich. Nie przyszłoby mi do głowy, że to jest możliwe, a to się okazało, że jak najbardziej jest możliwe. Jeżeli to się robi rozsądnie, to się da zrobić, także... Także to nie ma końca.